mogła na procesie karnym pastora Pawła Chojeckiego obraziła wszystkie wyznania chrześcijańskie. Doktor habilitowana Elżbieta Przybył-Sadowska, czyli dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła kontrowersyjne tezy podczas zeznań w procesie redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd pastora Pawła Chojeckiego. Między innymi na podstawie jej opinii prokuratura sporządziła akt oskarżenia, w którym znajdują się zarzuty obrazy uczuć religijnych katolików. Pastorowi grozi za to więzienie. Co napisała i powiedziała biegła i jakie będzie to miało skutki dla pastora? Kolejna rozprawa już 28 maja bieżącego roku. To jest program Idź Pod Prąd, ogrywka. Unika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu oskarżony pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
No ale przez Boga już uniewinniony, bo Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy. To jest istota chrześcijaństwa. Za chwilę o tym powiem więcej.
Powiemy w dużym skrócie to, co się działo podczas rozprawy pastora Pawła Chojeckiego i podczas zeznań biegłej przybył Sadowskiej. Możemy o tym mówić, ponieważ ten proces jest jawny i oddajmy jej głosy. Pierwszy fragment zeznań biegłej przybył Sadowskiej na temat zmartwychwstania, a także relacji nauka a religia.
I teraz jest jeszcze jeden element w tej wypowiedzi. Czyli zderzenie religii i nauki, i przykro mi to powiedzieć, ale jak na kogoś, kto badał relacje między religią a nauką, to pan profesor wykazał się dużą niekompetencją. Religia nie ma nic wspólnego z nauką. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Religia nie ma nic wspólnego z nauką, przekonania religijne mogą przeczyć nauce. I najczęściej przeczą. Jednym z takich przekonań religijnych, które nauce przeczą, jest zmartwychwstanie. Ale nie znaczy to, że można obrażać ludzi, którzy w to wierzą, ponieważ wiara jest elementem irracjonalnym także. Nie tylko i wyłącznie racjonalnym. Przynajmniej nie w przypadku większości religii świata.
To była opinia profesor Przybył Sadowskiej na temat opinii czy kontropinii profesora doktora habilitowanego Kazimierza Jotkowskiego, emerytowanego profesora Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego kompetencjami naukowymi są filozofia nauki, nauka, religia i logika wnioskowań. Pastor Paweł Chojecki, jak się odniesiesz do tej tezy, że religia nie ma nic wspólnego z nauką, a jednym z irracjonalnych przekonań, które mogą przeczyć nauce, jest zmartwychwstanie.
No szczególnie to drugie zdanie, bo pierwsze no to jest powiedzmy debata filozofów i naukowców. Tu na pewno dużo więcej powiedziałby na przykład profesor Kazimierz Jotkowski, ale w sprawie zmartwychwstania no to już każdy chrześcijanin może się w sposób no, bardzo osobisty, ale jednocześnie dogłębny wypowiadać, ponieważ Pismo Święte, czyli źródło objawienia dla wszystkich chrześcijan, stawia sprawę jasno. To w apostole, w pismach apostoła Pawła, pierwszy list do Koryntian, możemy znaleźć, że jeśli nie było zmartwychwstania, to nasza wiara jest daremna i dalej jesteśmy pogrążeni w naszych grzechach, czyli nie było usprawiedliwienia na krzyżu, nie było przebaczenia grzechów, dalej wszyscy ludzie, wszyscy także chrześcijanie, wszyscy wyznawcy religii chrześcijańskich idą do piekła. Taki wniosek stawia apostoł Jezusa Chrystusa. I jeszcze wcześniej mówi, że jeśli zmartwychwstania nie było w 15 wersecie, wtedy bylibyśmy fałszywymi nauczycielami, fałszywymi świadkami Boga. Nie? Czyli doktor Sadowska przybył Sadowska dokładnie, uderza w samo sedno chrześcijaństwa. Ja wiem, że ona nie jest specjalistką od chrześcijaństwa zachodniego, czyli od katolicyzmu i szczególnie protestantyzmu. Mówi, że specjalizuje się w obrządku wschodnim, w kościołach wschodu. Pani profesor, czy wie pani, co jest najważniejszym zawołaniem w najważniejsze święto, także prawosławia, czyli święto zmartwychwstania? Chrystus Waskres. Voestimo Waskres. Prawdopodobnie nie wymówiłem tego poprawnie, ale myślę, że pani profesor lepiej.
Ale co to oznacza po
zna.
Polsku?
Tak, w dzień zmartwychwstania, w Wielkanoc, w pamiątkę, kiedy wspominamy zmartwychwstanie, każdy chrześcijanin wschodu, każdy prawosławny wita się w ten poranek niedzielny. Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Czyli hasło Chrystus zmartwychwstał, odpowiedź naprawdę zmartwychwstał. Czyli jest to fakt dla chrześcijan. Prawda, a nie bajka, nie irracjonalny.
Czy to jest fakt naukowy?
A to zaraz do tego przejdę. Irracjonalny dogmat czy irracjonalna wiara. Czyli w tym momencie profesor tam przybył Sadowska obraża wszystkie wyznania chrześcijańskie, mówiąc, że zmartwychwstanie jest w kontrze do nauki. Że nauka w jakiś sposób wyklucza czy obala zmartwychwstanie.
Czy nauka obaliła zmartwychwstanie?
To jest oczywista bzdura, horrendalna bzdura. Ja tu wzywam wszystkich językoznawców, naukowców chrześcijańskich. Zabierzcie głos w tej sprawie. A ja się tylko odwołam do naukowca z przeciwnej strony barykady, no bo tam chrześcijanie, no to powinni tutaj już larum, no jak to, kobieta oszalała chyba, czy co, że ona kwestionuje fakt historyczny zmartwychwstania. Profesor Coyne, to jest amerykański ateista, jeden z największych takich, można powiedzieć, pogromców ludzi wierzących. I byłem kiedyś, parę lat temu, na wykładzie profesora Coyne'a. I jedna tam z polskich słuchaczek zapytała, no ale co by się musiało stać, żebyśmy już tak definitywnie się rozprawili z chrześcijaństwem? I profesor Coyne, ateista, największy w świecie, powiedział, musielibyśmy naukowo obalić zmartwychwstanie. A do tej pory nikomu się to nie udało. I dlatego ciągle to chrześcijaństwo, on chciał zniszczyć chrześcijaństwo. Czyli wiecie, ona występując niby w obronie kościoła katolickiego, poszła tak daleko, że żaden ateista profesor nie powiedział czegoś takiego, co powiedziała na moim procesie. No patrzcie, to jednak jakaś historyczna chwila, jak to mówią pani doktor Przybył Sadowska, że zmartwychwstanie jest rzeczą, która przeczy nauce. Jest przekonaniem religijnym, które przeczy nauce. Czyli sprowadziła historyczny fakt zmartwychwstania Boga Jezusa Chrystusa do tylko intelektualnego zabobonu, czy przekonania, czy legendy, czy wiary. Ludzie, tego to się nie spodziewałem, rozumiecie? No, jak słuchałem, bo ja nie byłem podczas tego zeznania, ale słuchałem tak jak wy teraz, to zaraz, cofnijcie mi to. Czy ona rzeczywiście to powiedziała? No i powiedziała. No i macie dowód.
Zmartwychwstanie przeczy nauce, a religia nie ma nic wspólnego z nauką. Również czytowaliśmy wczoraj wypowiedź jednego z najbardziej chyba znanych publicystów katolickich, a do tego doktora filozofii Tomasza Terlikowskiego w tym temacie. Fideizm nadal jest w Polsce żywy. Nadal są ludzie, którzy odrzucają odkrycia nauki i racjonalność i uważają, że w ten sposób bronią wiary. Tyle tylko, że tego rodzaju myślenie odrzucił już Pius IX w encyklice Qui Pluribus, a jego stanowisko wsparł Sobór Watykański I. Poprawnie interpretowana wiara nie jest sprzeczna z poprawnie interpretowaną nauką. Katolik może i powinien korzystać z odkryć naukowych. To jest stanowisko katolicyzmu. Mówiłeś o stanowisku ateizmu.
A chciałem poprosić teraz o drugi fragment wypowiedzi pani doktor, no bo ona orzeka o mojej winie lub nie. Znaczy, jest tylko biegłą i ona mówi, czy ja mogłem popełnić przestępstwo, czy nie, nie? Ale praktyka polskiego sądownictwa jest taka, że sędziowie rzadko wydają wyroki przeciwko opiniom biegłym, czyli jeśli już biegły zawyrokuje, że ten mógł popełnić, że to się kwalifikuje jako przestępstwo, wyczerpuje znamiona, czy jakoś tak, no to zwykle sędzia idzie w tym kierunku, nie? Czyli rola biegłego, czyli to jest biegłoza, czy jakoś ta choroba polskiego sądownictwa, że praktycznie no już nie sędzia, tylko biegły rozstrzyga o winie czy nie winie oskarżonego.
No i ostatnie zdanie
sędzia pyta, oczywiście, no na to liczę jeszcze, sędzia pyta, czy można jakieś obiektywne normy zastosować do tego, czy coś obraża uczucia religijne, czy nie. I zobaczcie odpowiedź pani doktor.
To jest taka kwestia odnosząca się do oceny pewnych wypowiedzi, które naruszają uczucia religijne danej osoby. Natomiast mówi się tak, że niektóre osoby to zostaną dotknięte taką formą wypowiedzi, inne z kolei na przykład absolutnie nie odniosą jakiegoś takiego odczucia, że zostały obrażone, że dotknięte zostały właśnie tą formą wypowiedzi, czy samą treścią wypowiedzi. Mhm. Czy możemy to w jakiś sposób zobiektywizować?
Oczywiście, że możemy. To, co przynosi moja ekspertyza, to nie jest określenie tego, że ktoś został urażony. Moja ekspertyza jest oceną tego, czy w tekstach, które mi zostały przekazane do zaopiniowania, jest coś, co może urażać uczucia religijne. Żeby stwierdzić, że uczucia religijne zostały naruszone, musi pojawić się wniosek osoby czy osób, których uczucia religijne zostały obrażone. Dopiero te dwa elementy razem pozwalają uznać, że zaszło coś takiego. Zdarza się, ja jestem, nie jestem biegłym z listy, ale jestem, występuję jako biegła w sprawach obrazu uczuć religijnych od lat. Zdarza się, że wnioski dotyczące obrazu uczuć religijnych wynikają z tego, że czyjś światopogląd jest inny. Czyli po prostu wynikają z tego, że ktoś nie zgadza się z poglądami innej osoby i odbiera to jako obrazę własnych uczuć religijnych. Tak nie jest. I tutaj w tym przypadku widać to bardzo dobrze. Tam, gdzie rzecz dotyczy różnic światopoglądowych, nie można nikogo obrazić.
I komentarz pastora Pawła Chojeckiego.
No, sędzia tu bardzo trzeźwo pyta, czy da się tę obrazę uczuć religijnych zobiektywizować, czyli czy jest jakieś kryterium, czy ktoś obraził czyjeś uczucia religijne, czy nie. I zrozumieliście, to trochę słabo słychać, ale ja to też słuchałem kilka razy, jaki dowód na to, na jaki sposób obiektywizowania tego, czy ktoś uraził czyjeś uczucia, czy nie. Wiecie, jaki jest sposób obiektywizowania według tej pani? Jej opinia. Tak. Jej subiektywna opinia jest sposobem, bo ona odpowiada na pytanie sędziego, jak to zobiektywizować. Ona mówi, moja opinia. Wow! Wow! No bo mówi, że no musi być jakiś człowiek, delikwent, który twierdzi, że jego uczucia są obrażone i musi być ten drugi element, czyli jej opinia. A zobaczcie, sąd ma przed sobą opinię dwóch innych naukowców. I to akurat biegłych w tej dziedzinie, w której ona, że tak powiem, nic nie wie.
Mówiliśmy między innymi
doktor
o profesorze.
Natalia Sadowska jest biegłą w dziedzinie Natalia Sosnowska jest biegłą w dziedzinie językoznawstwa, jest bardzo wysokim specjalistą, skończyła KUL, tam też pracowała, teraz pracuje na Uniwersytecie w Siedlcach. To akurat jest jej przedmiot badawczy, właśnie język mediów, nie? I tutaj pani doktor Przybył-Sadowska twierdzi, że to jej opinia jest obiektywna, a tamci naukowcy, czyli doktor Sosnowska i profesor Jotkowski, to oni są niekompetentni, a ona jest obiektywną wyrocznią. No nic dziwnego, że prokuratura pisowska akurat ją bierze i tam jej płaci, przecież nie za darmo ona to robi. W przeróżnych procesach ona sama w tych zeznaniach się chwali, że w innych sprawach też jest biegłą i też ją powołują i fajnie, fajniuśko jest. Czyli to jej głos jest obiektywny, jej ekspertyza jest obiektywna, a inni naukowcy mają siedzieć cicho. No już to ciekawe, ciekawe podejście.
Na koniec...
Ale jeszcze tylko jedno zdanie. Ona sama przyznaje, że nawet nie słuchała moich kazań.
Czyli
oparła się tylko
nie zapoznała się z
materiałem dowodowym.
Tak, że ona nie zapoznała się z kontekstem.
Ona sama przyznaje, że oparła się tylko na stenogramie, czyli zapisie. To mi już normalnie... Jak można o czyichś intencjach, bo ona o moich intencjach, o celach wyrokuje... I mówi, że przestępstwo i tu paragraf, złamanie, 2 lata więzienia. Na podstawie, nie chciało jej się nawet przejrzeć zapisu.
Widać.
Nie mówiąc już o całej mojej tam życiorysie, twórczości i tak dalej. No to jest horrendum, ale to w państwie PiS, no to widzicie, to się dzieje. Ale na koniec jeszcze poczęstuję was kawałkiem historycznym, bo i Lutrowi się też nie oberwało, ale dostał pochwałę od pani Przybył Sadowskiej.
Wskazywałam w swojej ekspertyzie na bardzo wczesne, bo zawierające się w tekstach Marcina Lutra wypowiedzi bardzo krytyczne w stosunku do Kościoła, do hierarchii, do sakramentów także, do kultu świętych. To nie są rzeczy, które można uznać za obrazy uczuć religijnych. To jest zwykła debata.
No zobaczcie państwo, tu Luter może. To, co Luter mówi o mszy, o transubstancjacji, eucharystii i tak dalej, to wszystko według pani doktor mieści się w granicach debaty. No to ja przeczytam wam, poproszę, żebyście się zapoznali na przykład z takimi artykułami szmalkalckimi. To jest, można powiedzieć, jeden z takich dokumentów bazowych kościoła luterańskiego. Co tam Luter powiedział na temat katolickiej mszy? Otóż powiedział tak, że katolicka msza ze całego bałwochwalstwa katolickiego...
Mogę zacytować.
Jest, ale pozwól, że ja sobie tę przyjemność zarezerwuję. Jest największą z obrzydliwości. I jeszcze, żeby było mało, z drugiej strony dołożył msza, czyli smoczy ogon. I pani doktor biegła, mówi, że jemu wolno, że to jest tylko debata, kiedy takim językiem mówi o katolickiej mszy. A kiedy ja mówię dużo delikatniej, a to dla niej jest paragraf 196. Nie mam więcej nic do dodania.
I na tym postawimy kropkę, drodzy państwo, ale myślę, że będziemy jeszcze wracać do tematu. Tak jak mówiłam, 28 maja następna rozprawa w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. Prosimy was też o modlitwę, żeby ta sprawa, można powiedzieć, sprawiedliwie została.
Żeby prawda o zmartwychwstaniu dotarła pod każdą polską strzechę. Tak nam dopomóż Bóg. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.